tej konferencji prasowej jakoś nie dotarł do opinii publicznej. Równolegle, a nawet wcześniej przed tą konferencją 15 września składałem do Gazety Wyborczej całą serię sprostowań, które nie zostały zamieszczone, a kolejne artykuły zawierały kłamstwa prokurowane pod z góry wyznaczoną tezę. W związku z tym złożyłem pozew przeciw gazecie i podjąłem inne kroki prawne w obronie mojego dobrego imienia. Bo uważam, że nie może być tak, że nierzetelność dziennikarska i próba przedstawienia rzeczywistości sprzecznej z faktami, naginanymi do założonych z góry tez, mogła być obowiązującą normą dziennikarską. Metoda stosowana przez dziennikarzy Gazety Stołecznej mnie jako żywo przypomina niechlubne wzory dyspozycyjnego dziennikarstwa z okresu stanu wojennego, kiedy szkalowano ludzi, którzy z jakiegoś powodu byli niewygodni dla dysponentów środków społecznego przekazu. Zasada wolności słowa oraz przejrzystości życia publicznego moim zdaniem nie może być instrumentem fałszowania rzeczywistości, insynuacji rzekomo nieetycznych zachowań, szerzenia oszczerstw i zniesławiania niewygodnych osób, gdyż w ten sposób jest podważany fundament życia publicznego. Mieszkanie, w którym mieszkam, może parę słów na ten temat, razem z moją 6-8-osobową rodziną oraz okresowo mieszkającą z nami teściową, którą pewnie teraz nas słucha i bardzo serdecznie ją pozdrawiam, która jest osobą chorą po udarze i wymaga 24-godzinnej opieki, uzyskałem w drodze legalnego konkursu. W przeciwieństwie do redaktora naczelnego Gazety Wyborczej, który zamieszkuje w lokalu położonym w centrum Warszawy, słynnej z czasów stalinowskich Alei Przyjaciół. Mieszkania takie, które grupa prominentów uzyskiwała kiedyś dzięki układom z totalitarnym stalinowskim reżimem, dzisiaj na rynku nieruchomości osiągają najwyższą cenę. Czyż nie jest to właściwy temat do dyskusji o zasadach życia publicznego, którym powinni zająć się dziennikarze, którzy są tak wrażliwi na kwestie moralne? Pragnę podkreślić, że nie wykorzystywałem swojej pozycji do załatwiania czegokolwiek, co jest związane z moimi sprawami osobistymi i rodzinnymi. Nie naruszyłem żadnych przepisów prawa ani norm współżycia społecznego. Przed 5 laty, a więc w czasie, gdy nie pełniłem żadnych funkcji w samorządzie warszawskim, skorzystałem z możliwości zamiany mieszkania na większe. Możliwość ta była ogłoszona publicznie, ponieważ moja rodzina spełniała kryteria liczne. Przypominam, że mamy w tej chwili 6 córek. Zamiany określone uchwałą Rady Gminy Centrum złożyłem wniosek i poddałem się długiej, obowiązującej procedurze, która została zakończona pozytywnie. Chcę też podkreślić, i tutaj między innymi przekłamania na tym polegały, że usiłowano zrobić wrażenie, że zamieniłem mieszkanie kwaternkowe na większe kwaternkowe, co jest nieprawdą, ponieważ opuściłem mieszkanie kwaternkowe, które zostało zwolnione, gdzie czynsz był regulowany i wynosił około 3 zł za metr kwadratowy, a zostałem najemcą w mieszkaniu czynszowym, którym czynsz jest wolny i wynosi około 11 zł za metr kwadratowy. Tego rodzaju mieszkania w Warszawie stoją puste, gdyż nie ma chętnych na płacenie tak wysokiego czynszu. Robienie zarzutu z legalnej zamiany mieszkania jest po prostu absurdalne. Warto też podkreślić, że inwestycje, które czyniłem, inwestycje dotyczące mieszkań na wynajem, były robione z legalnie zarobionych pieniędzy kosztem ogromnych wyrzeczeń, oszczędności i zadłużenia się na wiele lat. Mam bardzo dużą rodzinę i bardzo ciężko pracuję na jej utrzymanie. Zarabiam na moich publikacjach, książkach, pracy dziennikarskiej, eksperckiej. Po prostu bardzo ciężko i dużo pracuję. Kilka lat temu postanowiliśmy z żoną zainwestować nasze oszczędności w budowę kilku kawalerek na wynajem, w których, co wynika z ustawy, i tak nie możemy mieszkać. Po prostu ustawa to wyklucza. Będąc inwestorami, przez kilka lat dawaliśmy pracę czterem osobom, które brały udział w budowie tego budynku, w którym jest kilkanaście mieszkań, w którym my zainwestowaliśmy w te kilka kawalerek. Wszelkie dochody, które uzyskują z wynajmu, są jawne, transparentne i płacą od nich podatek dochodowy. Nie mam nic do ukrycia, co potwierdziłem, głosując za przyjęciem wniosku o lustrację majątkową na ostatniej, na przedostatniej sesji Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Tymczasem okazuje się, że w wolnej Polsce całkiem dobrze ma się instytucja wspomnianego już dzisiaj medialnego linczu. W tym przypadku zarzut zrobiono z tego, że mając pewne środki, zainwestowaliśmy rodzinne oszczędności w budowę mieszkań na wynajem i od czego notabene płacimy podatki. I to, co było szczególnie przykre i powiedziałbym bolesne w tym ataku, między innymi ośmieszano chorobę mojej teściowej. Między innymi też w tej kampanii, która miała miejsce, myśmy się spodziewali siódmego dziecka. Nasze dziecko 2 tygodnie temu urodziło się martwe. Tu warto się zastanowić w tych medialnych atakach, które, jak powiadam, z tego, co do mnie dochodzi, będą się nasilać, będą dotykać różnych osób. Jesteśmy w Radiu Maryja. Rodzina Radia Maryja już niejako wielokrotnie mogła usłyszeć o różnych absurdalnych zarzutach, jakie były wysuwane pod adresem Radia Maryja, pod adresem ojca założyciela. Ta ostatnia kampania z dotycząca rzekomego tego luksusowego samochodu, no zupełnie absurdalna i wyssana z palca, czy inne kampanie, które już miały miejsce. Proszę zauważyć, co łączy te ataki? Kto stawia zarzuty? Kto stawia zarzuty? Proszę zauważyć, że zawsze w tych zarzutach akcentowane są sprawy pod publiczkę. A to mieszkania, a to jakiś rzekomy samochód luksusowy, a to jakiś inny nośny społecznie temat, który ma wzbudzić negatywną emocję i wiązać z tą osobą. Proszę zauważyć, że w Polsce jest bardzo wiele ludzi, którzy, no mówiąc delikatnie, wzbogacili się na transformacji w sposób niebywały, zwiększając, nie wiem, dochodząc do majątków, które powiedzmy w krajach ustabilizowanych można dojść, ale 4-5 pokoleń na takie majątki pracuje. No, to są w dolarach miliardy dolarów po prostu takie majątki niektórzy w Polsce posiadają. I proszę zauważyć, że napisać na przykład, że ktoś ma ileś tam procent akcji jakiegoś przedsiębiorstwa, to dla wielu ludzi jest sprawa abstrakcyjna. Ale napisać, że ma luksus, gdzie wartość tych akcji może kilkusetkrotnie przerastać wartość na przykład luksusowego samochodu. Ale powiedzenie, że ktoś ma na przykład luksusowy samochód, czy pomówienie kogoś, że ma luksusowy samochód, to jest właśnie budzenie takiej negatywnej emocji społecznej. Prawda? Żeby zniechęcić i tak po prostu obrzucić błotem daną osobę. To ma po prostu również działać na zasadzie paraliżowania w środowisku. Takiego właśnie tutaj rzucania takich sygnałów, dawania takich no właśnie przykładów, czy że widziano, że słyszano, że podobno, jak stwierdziła anonimowa sąsiadka, właśnie wysiadał z luksusowego samochodu, czy ma 30 mieszkań, czy tam, nie wiem, coś innego się jeszcze, jakiejś innej argumentacji używa, ale jest to budowanie takiego klimatu właśnie mającego na cel przede wszystkim poderwanie zaufania społecznego i odebrania autorytetu w danym środowisku. A przede wszystkim chce się osiągnąć bardzo konkretne cele. No przecież celem kampanii wymierzonej księdza prałata Jankowskiego on był jasno zdefiniowany. Od razu od początku tej akcji całej, która była zaczęta przeciwko osobie księdza prałata Henryka. I teraz proszę zauważyć, co media piszą na ten temat. Prawda, jakie decyzje zapadły personalne? Tu chodzi generalnie o to, żeby kształtować poprzez właśnie takie ataki medialne politykę personalną w środowiskach, w których teoretycznie te media nie mają jakby mocy sprawczej, tak? Czyli w partiach politycznych, czyli w jakichś tam organach przedstawicielskich, czy ostatnio właśnie widzimy, że również jest próba, również Kościół ma swoją autonomię, ma procedury, jakie obowiązują, jest próba nacisku tutaj i prowadzenia również polityki personalnej poprzez media w tym zakresie. Zresztą nie pierwsza. Przypomnijmy sobie na przestrzeni ostatnich kilku lat, że kilka takich sytuacji w Polsce było. I w ten sposób jest prowadzona polityka, która polega na tym, że ma się doprowadzić do zablokowania odradzających się elit polskich w życiu społecznym, politycznym, kulturalnym, a nawet w Kościele. I proszę zauważyć, że niestety, jeżeli media nie będą stawały w prawdzie, obraz naszego życia publicznego będzie nieprawdziwy i będzie służył manipulowaniu świadomością zbiorową. I to, co jest może takie przykre, że wielu ludzi dobrej woli nadal daje się łapać na tego rodzaju, powiedziałbym, kampanie, które się pojawiają. I to będzie polegało na tym, to manipulowanie świadomością zbiorową, aby uzyskać określone korzyści polityczne i utrzymywać ukryty monopol na, w cudzysłowie, obowiązujący obraz rzeczywistości. Proszę zauważyć, że właśnie mówi się dużo o pluralizmie i tolerancji, ale jest jakby bardzo określony ten model rzeczywistości. I które poglądy są słuszne, które są niesłuszne, co należy myśleć, co należy mówić, co ma być robione, wszystkie oceny, kto chce mieć monopol na ocenę zachowań etycznych, często ludzie, którzy no, powinni nad sobą się przede wszystkim zastanowić, zanim z taką pewnością będą oferować różnego rodzaju wyroki w tym zakresie. Taki obraz tej rzeczywistości ma być taki, jakiego sobie życzą dysponenci najsilniejszych środków przekazu. A kto nie pasuje do tego obrazu, ten jest uznawany za groźnego przeciwnika, jest niszczony przez kłamstwo, pomówienie, manipulacje. Zgodnie z propagandową zasadą, kłamcie, kłamcie, a coś z tego zostanie. Proszę zauważyć, że ataki na księdza Jankowskiego, swego czasu również pana mecenasa Jana Olszewskiego, pomawiano, że rzekomo miał pomóc jakiemuś bandycie uzyskać ułaskawienie. Taka groźna, absurdalna zupełnie kampania nie tak dawno. Zresztą w jednym z gazet, która podobno chce być gazetą prawicową. Czy na inne osoby te ataki są dokonywane na zasadzie manipulacji, nieprawdziwych stwierdzeń, tendencyjnego zestawienia faktów, a wszystko to w celu poderwania zaufania społecznego do danej osoby. Czy państwo, w którym media mogą dokonywać medialnego linczu i są praktycznie bezkarne, jest państwem prawa? Czy w tych atakach nie chodzi także i o to, aby odwrócić uwagę od nieprawidłowości i realnych problemów Polski? Czyż nie jest stosowana metoda, że złodziej, by wywołać zamieszanie, sam krzyczy: łapcie złodzieja? I stąd myślę, że to, co jest ważne, to jest kwestia, w jaki sposób bronić się przed tego typu działaniami mediów I to zarówno osoby, których bezpośrednio dotykają te działania, ale również nas wszystkich, bo one w jakimś sensie nas wszystkich dotykają. I stąd wydaje się, że to, co ksiądz biskup Adam Lepa w swoich książkach pisze na temat pedagogiki mediów, na temat wyrabiania w sobie krytycznego stosunku korzystania z mediów, na temat roztropności, umiejętności jakiejś oceny sytuacji, na temat nieulegania właśnie takim stadnym modom, że tak wszyscy mówią, tak należy sądzić. To jest kwestia, która jest niesłychanie ważna, ponieważ w dzisiejszej rzeczywistości jednak media mają bardzo dominującą pozycję i po prostu trzeba mieć tego świadomość i stąd po pierwsze trzeba korzystać z tych mediów, które są mediami sprawdzonymi, do których mamy zaufanie. Na szczęście w Polsce są takie media. My jesteśmy dziś w Radiu Maryja, jest nasz dziennik, jest telewizja Trwam, są różne czasopisma katolickie, są i inne wydawane przez jakieś środowiska społeczne również pisma. Ja myślę, że katalog tych czasopism jest w rodzinie Radia Maryja znany. W każdym razie tu należy mieć świadomość, żeby z tego rodzaju właśnie mediów korzystać, żeby móc nabrać weryfikacji tego, co spotykamy w innych mediach. I stąd wydaje się również celowe również coś takiego, żeby w sobie wytworzyć taką umiejętność do takiego dystansu wobec rzeczywistości. Bo to często jest robione na tej zasadzie, że jeżeli dzisiaj byśmy na przykład ogłosili sondaż, że w Polsce, powiedzmy, 30% ludzi uważa, że Ziemia kręci się wokół Księżyca. To poważny sondaż, 30% uważa. Wiele osób by się zastanowiło, mówi, ale w szkole uczono mnie czego innego, że ten Księżyc się kręci wokół Ziemi, a nie Ziemia wokół Księżyca. Ale może ja tam już czegoś nie pamiętam, może rzeczywiście tak jest. I jeżeli, załóżmy, 1%, ja mówię przykładowo, 1% ludzi uważa, że Ziemia kręci się wokół Księżyca, to po opublikowaniu takiego sondażu tak może zacząć uważać na przykład 10 czy 15%. I w ten sposób można na przykład sterować świadomością poprzez jeden bardzo prosty zabieg. Stąd te Pawłowe słowa, strzeżcie się, to są bardzo ważne słowa, a można do tego dodać, że dziś roztropność to jest właśnie egzamin, zdawanie egzaminu z bycia Polakiem, bycia również katolikiem.
Tutaj, panie przewodniczący, ten przykład z sondażem nie jest wcale taki abstrakcyjny, bo przecież nie tak dawno pan dr Bernard Nathanson, który był tutaj w Polsce na zaproszenie Radia Maryja, mówił właśnie, że tak urabiano opinię społeczną, przekonując, że zabójstwo dziecka nienarodzonego, tak zwana aborcja, jest czymś dobrym, wspaniałym i przyniesie szczęście, chociaż początkowo, gdy badano prawdziwe wyniki, wskazywano to, że tam nikłe procenty jakieś uważały, że można zabić dziecko nienarodzone, a powszechne przekonanie było tego typu, że życie jest, po prostu nie wolno tego życia zabijać, trzeba umożliwić przyjście mu na świat. I tymi sondażami właśnie w taki sposób, jaki pan powiedział tutaj, używając tego może takiego budzącego nasz uśmiech, takie przykłady, bo jak można sądzić, prawda, coś, że prawda, ziemia się wokół Księżyca kręci, wszyscy w szkole się uczymy, prawda, i tu miasto, Toruń, miasto Kopernika i tak dalej, ale takie absurdalne rzeczy niestety mają miejsce i to jest zatrważające.
Mają miejsce i przypomnijmy, że i o tym jeszcze nie wspomniałem, ale pewnie w toku dalszej debaty, dyskusji będziemy o tym mówić, to proszę zauważyć, że poza atakami na wybrane osoby również są ataki na sprawy niesłychanie ważne. Przede wszystkim kwestia próby zmiany ustawy chroniącej życie ludzkie. Przecież jest bardzo ewidentnie w tej chwili podejmowana z projektu ustawy. Zresztą w Radiu Maryja na ten temat mówił pan dr Zięba, była korespondencja. Szczegółowo omawiając, prawda, jakby zbrodniczość tego całego projektu i powrot właśnie do tych czasów stalinowskich, o których również ja wspominałem. No a druga kwestia, która może nie do końca jest zrozumiała przez wszystkich, ale to jest zamach na fundusz kościelny, czyli zamach w sumie jakby na pewne ustrojowe rozwiązania i usytuowanie kościoła w Polsce. Przypomnijmy, że władza komunistyczna zabrała majątek kościołowi, budynki, nieruchomości. Jest to nie tylko kościołowi katolickiemu, ale również i innym kościołom. I ten fundusz kościelny w którymś momencie się pojawił jaka forma pewnej rekompensaty za straty, które zostały po prostu poniesione. To nie jest to, że państwo utrzymuje tam kogoś, prawda? I tu jest wyraźna próba wzbudzenia takiego antyklerykalnego, antykatolickiego, taka próba konfrontacji. I to jeszcze, jeżeli chodzi o sprawy życia, to ojciec wspomniał o doktorze Nathansonie, ale proszę zauważyć, że kampania obrońców życia, konsekwentnie prowadzona przez lata 80, 70, 80, zwłaszcza 90, doprowadziła jednak do pewnego zmianu nastawienia w Polsce, ponieważ to nastawienie, powiedzmy, w czasach PRL-u było inne. No, to się wyraźnie zmieniło im plus. To trzeba sobie jasno powiedzieć. I w tej chwili jest próba zawrócenia tego, czyli powrotu właśnie do czasów nocy stalinowskiej. I tu widzimy, że ta, powiedzmy, walka z Kościołem, walka z takimi z tożsamością narodową, religijną Polaków, ona w tej chwili będzie się nasilała. Ona jest prowadzona może bardziej subtelnie, w rękawiczkach. To nie jest taką metodą administracyjną jak w czasach PRL-u. Ale ludzie, którzy mają korzenie w czasach stalinowskich, oni cały czas jakby funkcjonują po prostu. Są obecni w naszej przestrzeni życia publicznego. Czy zauważmy, kto prowadził największe kampanie antykatolickie czy antyklerykalne w Polsce? To Gazeta Wyborcza, zwłaszcza w pierwszej połowie lat 90. prowadziła. Kiedy jak powrót religii do szkół nastąpił, to mówiono, no to będzie fundamentalizm, to jest wyznaniowe państwo narodu polskiego, to jest państwo wyznaniowe, po prostu alarmistyczne teksty były, potępienia, głosy intelektualistów, wypowiedzi tak zwanych autorytetów, głosy czytelników, którzy byli przerażeni, prawie walizki pakowali, z Polski wyjeżdżali, no bo po prostu tutaj nie dałoby się żyć, prawda, no bo religia powróciła do szkół. Czy kampania właśnie, jeżeli chodzi o środki antykoncepcyjne, gdzie się często myli antykoncepcyjne ze wczesnoporonnymi i się takiego skrótu dokonuje, prawda, nie rozróżnia, żeby jakby istotę problemu rozmydlić, prawda? I kto to prowadził? Kto tego rodzaju kampanię prowadził? Kto znowu jakby zaczyna tę kampanię znowu w tej chwili nasilać w sytuacji, kiedy wydawałoby się, że po tym okresie właśnie takim konfrontacyjnym próbujemy z trudem, bo z trudem, ale budować jakąś normalność. A to się znowu nasila. A dlaczego to się mieni nasila? No z tego powodu, że te środowiska no, zaczynają się obawiać no właśnie tego, co mówiłem, tego syndromu, bo one tak to nazywają, syndromu chadecko-endeckiego, prawda, który miałby stanowić śmiertelne zagrożenie, bo gdzieś tam w laboratoriach idei uznano, że prawda dla Polski już jest projekt, jaka Polska ma być, jest gotowy i teraz jakby Polska szła swoją drogą, to po prostu jest to sprawa straszna. Proszę zauważyć, że został ukuty również taki mit, że albo modernizacja, czyli albo nowoczesność i możliwość rozwoju, czyli budowy nowoczesnej gospodarki, albo tradycja. Postawiono takie przeciwstawienie, że jak jest tradycja, to nie może być rozwoju. Przecież to jest jakiś mit po prostu, jakieś gusła to jest. Dlatego, że wszystkie kraje, które daleko się poszły w swoim rozwoju, te kraje, które patrzymy na we współczesnym świecie, bardzo mocno akcentują swoją tożsamość narodową, swoją tożsamość, powiedziałbym, kulturową, czy to jest nawet w modzie w świecie. I próbują łączyć właśnie tradycję z nowoczesnością. I na tym polega jakby to nakierowanie na przyszłość. A u nas się nam wmawia, że Polacy, żeby być nowocześni, to muszą zapomnieć o swojej przeszłości. Takie teksty jeszcze niekiedy niestety są wygłaszane, czyli powinni zapomnieć o swojej historii, bo to jest taki garb, który nam przeszkadza w tym marszu ku świetlanej przyszłości. I to są te znowu problemy, które w tej chwili w naszej rzeczywistości powracają.
Przypomnę Państwu, że w naszym studiu jest pan Jan Maria Jackowski, w minionej kadencji poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, obecnie przewodniczący Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Z panem przewodniczącym rozmawiamy o temat anatomia linczu medialnego. Rozmawiamy o tych wszystkich niepokojących i wręcz godzących w podstawy życia społecznego zjawiskach, jakie ostatnio nasilają się w naszych mediach. Może w takim razie, panie przewodniczący, poprosimy teraz do rozmów już naszych słuchaczy. Serdecznie zapraszamy. Telefony do Radia Maryja 655 23 55 do Polski Północnej, 655 23 56 dla Polski Południowej, kierunkowy 056 i dla zagranicy 655 23 33 lub 655 23 66, kierunkowy 00 48 56 z oceanu 011 48 56.
Niemka płonie, znowu świat, prócz wiary nie mamy nic. Wielu dłoni potrzeba, aby roznieść ten żar. Chodzi mi tak, wielka tak, robotników brak.
Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zaraz. Kto mówi?
Kłania się Krzysztof z Irlandii.
Kłaniamy się, panie Krzysztofie, bardzo prosimy.
Kiedyś miałem przyjemność spotkać się z panem przewodniczącym osobiście parę lat temu i muszę powiedzieć, że zawsze miło mi usłyszeć głos taki klarowny i logiczny i właściwie jak gdyby bez emocyjny, a jakże dobitny. Ale jak słyszymy o tym wszystkim i obserwuję z odległości, jakiej jestem, tych paru tysięcy kilometrów od Polski, co się dzieje, to przypomina mi się ten stary dowcip o tym, kto potrafił kota musztardą nakarmić. Udało się to Stalinowi, który wsadzał kotu musztardę pod ogon i on zjadł cały słoik, jeszcze się oblizywał. Tutaj sprawa wygląda w ten sposób, że jeżeli tym dziennikarzom włożyłoby się odpowiednie prawo pod ogon, to nie trzeba żadnej cenzury. Tylko tak jak się to dzieje, powiedzmy sobie, w cywilizowanych, starych krajach, gdzie sobie najbardziej brukowce nie mogą pozwolić na wszystko, ponieważ jeżeli im się coś udowodni, że jest to nieprawdą, to odszkodowania są takie, że tylko zamykać dziennik i koniec, bo jak zapłacisz parę milionów dolarów, czy parę milionów euro, czy parę milionów funtów odszkodowania, a tego rodzaju zasądzają sądy, które są rzeczywiście, zdają sobie z tego sprawę, jak straszna jest szkoda społeczna takich kłamstw, które są płazem puszczone. Jak można niszczyć... I to nie jest to... Proszę was, no popatrzmy się tego rodzaju historię. Przychodzą babki do telewizji i mówią, podziemie aborcyjne, tysiące aborcji w podziemnych tych... Te podziemia się ogłaszają w gazetach. Ja bardzo przepraszam. Rudzyś mówi, nie można karać kobiety za to, że dopuściła się czegoś takiego. Dobrze, ale my przecież wiemy bardzo dobrze, że nikt kobiety, ofiary aborcji nie chce karać, ale za to morderców po prostu trzeba karać. A tymczasem jeżeli polityka jakichś władz popiera to, no to efekt jest taki, że nagle się okazuje, że są, i to jeszcze to podziemie aborcyjne politycznie służy szerzeniu jakichś tez. Proszę Państwa. Nie można budować społeczeństwa na kłamstwie. Nie można prawa mówić jedno, a w rzeczywistości jest zupełnie co innego. Nie można tego robić, że jeżeli ktoś ma złą fotografię do legitymacji wklejoną, to idzie do więzienia, a jeżeli ktoś kogoś zastrzeli na ulicy, no to wychodzi za kaucją, prawda? Bo przecież on jest chory i biedny i ma parę milionów do tego, żeby tej kaucji zapłacić.
No niestety właśnie, panie Krzysztofie, to są tak, te absurdy.
Po prostu chora jest sytuacja, jeżeli nie mamy prawdziwych sądów, prawdziwych niezależnych sądów. Bo, a skąd ci sędziowie, jeżeli wszyscy byli wychowani, ci czcigodni, im wyższa ranga, to tym dłużej on, prawda, w tym swoim zawodzie jest i tym bardziej jest wychowankiem PRL-u, które to przecież to nie było państwo niepodległe, tylko to była po prostu kolonia Związku Sowieckiego, który na szczęście, dziękuję, już też nie istnieje. No, serdecznie pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo.
I myślę, że trzeba myśleć o tym, jak to naprawić. A między innymi karteczka wyborcza, to jest ten lekarstewko, ta recepta, którą trzeba wypisać tym, którzy... Dobrze, że już się teraz coś dzieje, że już teraz się ktoś boi, no ale kończy się potem na tym, że ktoś przypadkowo ma wypadek samochodowy.
No niestety. Panie Krzysztofie, dziękujemy serdecznie.
Pozdrawiamy, panie
Krzysztofie. I wszystkim serdeczne wyrazy współczucia małżonce i ucałowania dla wszystkich córeczek.
Dziękujemy. Szczęść Boże. Dziękujemy panu Krzysztofowi. Może odbiorę kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Nie widzi posłanie wszyscy, Maria Zawrzciwica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie pozdrawiam gościa.
Witamy ojca dyrektora.
Gościa i gospodarza. Serdecznie pozdrawiam.
Pozdrawiamy.
I dziękuję bardzo gorąco, panie pośle, panie przewodniczący, panie redaktorze. Wiele tytułów moglibyśmy mówić. No cóż, myślę, że w Polsce, czy pan się zgodzi, ale tak obserwując, laik, obserwując Polskę, Polska po komunizmie, który tak wychodzi powoli z nas i od nas, jakoś nie chce wyjść, tak? W Polsce są interesy, to jest taki teren, jak tabula rasa w filozofii jest takie pojęcie, taki teren, który chcą zagospodarować przeróżni. W Polsce krzyżują się interesy wielu grup, mafii przeróżnych, jednostek, grup interesów, różnych państw, a stąd i wywiadów przeróżnych. W Polsce to działa bardzo mocno. O tym kiedyś zarządów AWS-u opowiadali, szacowali, ilu jest na przykład ludzi KGB w Polsce. O ile wzrosło, o ile tysięcy. W każdym razie są różne interesy. I stąd też i media, do kogo one należą. Jest walka o media, nie tylko grup poszczególnych, nie tylko jednostek, bo jednostka sama nie byłaby taka bogata. Ci, którzy stworzyli jakieś media, to jest niemożliwe, to jest zbyt drogie. Może stworzyć tylko wielu ludzi albo wielkie pieniądze. Musi mieć grupa. Czyli też ktoś za tym stoi, stoją za tym jakieś interesy. Tego nie robi się bezinteresownie, od tak, dlatego żeby ludzi zabawiać jakimiś informacjami, prawda, żartami i tak dalej. To nie po to, żeby ludziom dawać zabawę czy uczciwą informację. Tu jest manipulacja. Tu jest prowadzenie do ukrytych celów, o których prowadzeni nawet nie wiedzą i nie powinni wiedzieć, bo wtedy to nie jest już manipulacja udana. No i w tym wszystkim, jeżeli ktoś stoi na drodze, to idzie to wszystko, te media i magwalec. I tutaj dziękuję panu bardzo za to, że pan to nazwał lincz medialny. Ja nazywałem to nieraz też terroryzm medialny. Są terroryści.
Tak.
Tak, ale tak tego dokonujemy. Jeżeli ktoś się nie podoba, to się go niszczy i zabija go się w sposób tak publiczny, żeby ludzie sami, nawet katolicy, żeby kamienowali. Tak jest w przypadku księży, biskupów. Znam przypadek, jeden przypadek w diecezji pewnej w Polsce. Rzucili w prasie regionalnej, że ten biskup wykupił ileś tysięcy hektarów i jeździ na dogląda, jak to jest wszystko obrabiane, jak pracują na tych jego tysiącach hektarach, lata helikopterem. I proszę wyobrazić, że nie jeden, albo powiedziałem wielu katolików w to uwierzyło, a ten biskup był zaszczuty. Niewinny człowiek. Czym się im on naraził? Czym im się naraził? Pamiętam, jak ksiądz biskup Stefanek, już teraz powiem tak, to przypuszczam, patrząc na rzeczywistość tak okiem laika, pamiętam, ten ksiądz biskup mówi raz po raz o obronie rodziny. Obrona rodziny, obrona życia. A dlaczego mówi? O obronie życia. Dzisiaj słyszałem fragment w telewizji Trwam, w serwisie informacyjnym podany fragment przemówienia. Mam nadzieję, że będzie cały i że w telewizji to może poda. Przepiękne słowa i mówi wyraźnie o tym, że obrona życia to jest zabijanie dzieci nienarodzonych, to jest zabijanie narodu. Proszę zobaczyć, ludziom wmówią, To jest twoja sprawa, to jest kobiety sprawa, czy ta kobieta ma rodzić, czy nie, to jeszcze ordynarnie nazywają, co do niej należy, co jest jej własnością, rzucą takie hasło chwytliwe i ludzie niemyślący chwytają tak. To jest rozpracowane dobrze, żeby to chwyciło. To jest emocjonalnie też przygotowane, żeby tak, na emocje też podziałać, na nasze, nas rozpracowali. Najpierw, to jest oczywiste, trzeba człowieka rozpracować, naród rozpracować, żeby go pokonać. I proszę bardzo, i to jest nie tylko, ksiądz biskup mówi o przykazaniu, nie zabijaj, ale również mówi o narodzie, nie zabijaj narodu. I co? I za to tego biskupa, tak patrzyłem, kiedy się wezmą do księdza biskupa Stefanka i zobaczyłem, co mu podrzucili w jego diecezji, podrzucili mu jedwabne, a później raz po raz jedną rzecz, drugą rzecz i już był TVN, jak na księży ludzie byli napuszczeni, coś tego, prawda? Już TVN było momentalnie, jak to się stało, że w tym miejscu coś tam było, już jest TVN. Napuścili, przygotowali całą sprawę. Tak się mszczą na biskupy. To było tak, jak kiedyś biskup w czasach tych komunizmu ciemnego, tak, jeżeli biskup był im niewygodny, to brali na przykład przez różne reperkusje, a między innymi brali kleryków z seminarium do wojska. Żeby nie było kleryków, żeby odciągnąć je od kapłaństwa. Tak samo teraz jest. Dokonuje się również linczu, terroru. To jest terror medialny. Pieniądze, własność zawłaszczona, własność wypracowana przez pokolenia, przez dziesiątki lat już po wojnie, jeszcze wcześniej przecież, wypracowana przez naród, zawłaszczona, wmówione jeszcze to dzięki mediom ludziom, że tak jest wam, dla was najlepiej. I rządzą tymi ludźmi, manipulują ludźmi. Różne interesy i tutaj trzeba być bardzo, bardzo, dziękuję panu, bardzo taki spokojny wykład, tak, i pokazywanie. Tu trzeba być po prostu mądrym. Tu trzeba być mądrym i to jest konieczne. Ja może tylko na koniec powiem tyle o Radiu Maryja tylko, żebyśmy wiedzieli, co jest. Żebyśmy wiedzieli, co jest. Nieraz już mówiłem. Ojciec Jacek kiedyś zamówił właśnie, chyba z panią Anią, zamówiliście w Globie taką usługę, żeby nam przysyłali, jeżeli coś jest o Radiu Maryja, żeby nam przysyłali
wycinki
z prasy, prawda? Z tych większych gazet, bo nie z tych małych to nie przysyłają. I tego mamy, w przeciągu 7 lat nazbierało się już prawie 17 tysięcy. W tym 14 tysięcy to są same pomówienia. Powinno się właściwie wytoczyć proces. Proszę sobie to przemnożyć, te 14 tysięcy przez nakład każdej gazety. Jeden wycinek jest z jednej gazety, która jest jakiegoś tam nakładu. 100 tysięcy, 50 tysięcy, 500 tysięcy, ponad 900, 97 tysięcy na przykład, jedna kiedyś patrzy na tyle, czyli milion i tak dalej. Proszę sobie wyobrazić, jak, co do ludzi dociera, jeżeli tak się systematycznie uderza. I to Radio Maryja, za co? Ja pamiętam, jeszcze radio nie zaistniało. Jeszcze nie wiedziałem, co to jest Gazeta Wyborcza. Przyjechał na plac człowiek, przyszedł na plac człowiek, ten nasz plac był nieogrodzony, siatki nie było takiej, była pozrywana i tak dalej, bo tam ci ludzie ofiarodawcy już dawno zmarli i tak to, no, to trzeba było to wszystko później remontować. Po iluś latach dostaliśmy ten teren od zarządu prowincji na radio. No i co? I on mignął legitymację, mówi, jeżeli coś, tylko mu nie powiem, ja mam mu mówić wszystko. I mówi, co tam jest na tej wieży? A zaczynało się wszystko. Co tam jest u góry? A mówi, ja pana nie znam, nie wiem, kim pan jest. Później się zorientowałem, że z Gazety Wyborczej. Ale tak się zachowywał, w takim stylu, że widziałem, że to nie jest przyjaciel. I co mówię, co tam jest u góry, na tym słupku stojącym tam 50 metrów wysoki przy radiu? Mówi, jak pan chce wiedzieć, to proszę wyjść tam sobie zobaczyć. Zgadzam się, że pan sobie wyszedł teraz. Będę patrzył na pewno. No i oczywiście później pisali systematycznie. Teraz na przykład na Gazeta Wyborcza mamy takie dane, ja to już mówiłem w radiu, czy przekazałem słuchaczom, od 1 stycznia 92 roku do 15 lipca, tylko teraz już mamy wrzesień, to już dalej jest. O Radiu Maryja mówili, pisali, Gazeta Wyborcza w swoim stylu 2751 razy. Ile to jest? To jest tak, trzeba sobie policzyć, gdyby codziennie była wydawana, to co 1,6 dnia. I z tym stylu, proszę sobie to policzyć, przez te lata, co 1,6 dnia Gazeta Wyborcza, w jakim nakładzie? O mówiącym te słowa pisali też w tym czasie 1272 razy. Policzyłem sobie, czyli gdyby była codziennie wydawana ta gazeta, a ona nie jest codziennie, nie wiem, czy jest w sobotę też, nie wiem, tak, w każdym razie 6 czy 5 razy jest w tygodniu wydawana, a gdyby była codziennie, to co 3,5 dnia piszą w swoim stylu, jak my wiemy. Ja widzę, jak teraz na księdza Jankowskiego piszą. Przecież to jest, bo pamiętam, jak ksiądz biskup Frankowski powiedział na Jasnej Górze w czasie tej kampanii referendalnej co do Unii, powiedział, takie zdanie powiedział, pamiętam, bo dwa razy powiedział i ja mówię, o jak, ładnie powiedział ksiądz biskup, bardzo, nikt się nie powinien doczepić. Powiedział, nie dla bezbożnictwa w Unii Europejskiej. I jak podał redaktor w telewizji, podał, że ksiądz biskup powiedział nie dla bezbożnej Unii Europejskiej. To jest różnica. Nie dla bezbożności w Unii Europejskiej, nie dla bezbożnej. Zmienił tylko to. I już był powód, żeby atakować księdza biskupa, bo poprawność polityczna inaczej kazała. I proszę, tylko jedno zdanie. Tak samo, a jednak to trzeba bardzo uważać. I to cały czas tak jest. Jest ten lincz systematyczny, jest terror po to, bo chcą zrealizować swoje interesy. Kto im przeszkadza, tego zabić. Tego zabić. Jeżeli nie wypadek, to inaczej. Zabić. I to zabijanie w ten sposób. I do tego stopnia, że ja mogę to mówić, bo jestem przed radiem, czy gdzieś przy kościele, potrafię być w Toruniu i bywały i takie przypadki, nie jeden raz się z tym spotkałem. Ludzie młodzi wołali, Ryzyk, ty złodzieju. I na wszystkie litery. Ja jedno wiem, mówię świadomy, bo ja służę Panu Bogu i Kościołowi. I ja nie mówię po to, że chciałbym, żeby litość... Nie. Każdy musi być normalny. I wiem, co robię, i wiem, znam konsekwencje. Szkoda mi narodu. Szkoda narodu. Taki młody człowiek woła: Rydzyk, ty złodzieju, Rydzyk, ty taki, na wszystkie litery. Przecież to nie jest wychowanie. Ktoś doprowadził tego młodego człowieka, ktoś doprowadza tych młodych ludzi do tego, żeby kamienowali, żeby posunęli się może do zbrodni. To jest to. I to są te gazety. To są te gazety. To są ci, którzy wykorzystali wolność, względną wolność w Polsce, i to robią, i atakują Kościół. A Kościół nie ma szans się bronić, bo Kościół nie ma, nawet licząc nakład gazet wszystkich, nie ma nawet 1% mediów. Nie ma nawet 1%. Tak Kościół wygrał na tych przeobrażeniach, na tej drodze do wolności. Po tamtym biciu komunistycznym teraz przychodzi inne bicie. I jeszcze to jest jedno, my się tylko nie dajmy zwariować. I żebyśmy my, katolicy, przeciwko sobie nie występowali, tylko obserwujmy dobrze, sprawdźmy wiadomość, nie powtarzać plotek. Nie powtarzać, to jest obliczone powtarzanie plotek. Na to, że my sami wzbudzić tak emocje negatywne, żebyśmy sami się kamienowali. A jeszcze co do pieniędzy. Oni mają jakie ogromne pieniądze. Na przykład sobie tak obliczam, TVP 1 i 2, tak tylko z reklam, no to ma tak ogromne pieniądze, że szkoda mówić, a reklamy i z reklam ma ponad 2 630 000 000 rocznie, a jeszcze jeżeli dojdzie abonament, to przynajmniej 4 600 000 000 rocznie. I mówią, że Radio Maryja, i teraz TVP daje polecenie zakręcić film Imperium Ojca Rydzyka za pieniądze publiczne, kłamstwo, nakręcić taki film. My to znamy, bo do niektórych z naszych ludzi przychodzili z ukrytymi kamerami i ludzie ich chwycili na tym, tak? I mówią, że my mamy takie pieniądze Radio Maryja. My za tamte pieniądze utrzymalibyśmy się i rozwijali radio, telewizję spokojnie przez 192 lata za ich roczne pieniądze. A za pieniądze Gazety Wyborczej, która ma tylko z reklam, nie licząc insertów i ogłoszeń drobnych, ma 898 milionów, miała w roku 2002, to jest według, oficjalnie według media w badaniach, tak? My byśmy się utrzymali ponad 37 lat z tego i rozwijali. I kto tu jest tylko z Gazety Wyborczej? Nie mówię o Agorze całej. To jeszcze jest następna sprawa. Dlaczego o tym mówię? Bo bądźmy mądrzy. Trzeba dalej patrzeć. O co tu chodzi? O co tu chodzi? Na przykład ustawa o obronie życia. Tu nie chodzi przecież tylko o ideologię. Im chodzi o zabicie narodu. Realizm. To samo, co chciał Lenin, co chciał Hitler. Trzeba czytać o tym, co oni chcieli wcześniej. Albo na przykład w Kościół uderzyć. To jest te sprawy, prawda, teraz ten fundusz kościelny. O co tu chodzi? Bo wiedzą, że Kościół nie ma pieniędzy i nie da rady ubezpieczyć tych wszystkich ludzi. A poza tym, nawet jeżeli zabrali tyle, ponad 70% majątków mają w swoich rękach Kościoła. A dlaczego uderzyć w Kościół? Bo im Kościół jest niewygodny, bo niszczyć Kościół. Bo jeżeli Kościół będzie silny, oni sobie nie dadzą rady z tym ateizmem. Z tym deprawowaniem. Tak. Dlaczego deprawować młodzież? Bo chodzi o zabicie wiary. Zabicie wiary. Oni nas dobrze rozpracowują. I dlatego pomyślę sobie, jaki jest mój stosunek do Chrystusa, czy ja go kocham. I oczywiście my nie czujemy niechęci do tych ludzi. Ja się modlę za nich. Naprawdę, za każdym razem, jak się dowiaduję, że jest coś nowego, to najpierw mówię: zdrowaś Maria. Za tych ludzi. Albo różaniec sobie zmówię, czy jak, ale zawsze pamiętam, żeby za nich się modlić. Ale jedno, trzeba też wiedzieć, co jest co i jak to szkodzi. Jak chodzi nam o Polskę, chodzi nam o każdego z nas. I chodzi nam przede wszystkim o to, żebyśmy byli uczniami Chrystusa. No i tyle. Ja Panu współczuję bardzo, i dziękuję za to, co pan robi, z całego serca i nie łamać się, ale wyjdę przod. Mnie prześladowali i was prześladować będą. Bóg to jest normalne i do przodu, proszę pana, pan wyjdzie z tego jeszcze większy. Trzeba tylko nie zdradzić nigdy. Nigdy nie zdradzić. Zawsze bitwa o prawdę trwa dalej i bitwa o Polskę trwa może nawet bardziej niż kiedyś. Prawda?
Prawda.
Pan pisał i pan zna to. Dziękuję, przepraszam, że tyle, ale warto to wszystko zapamiętać.
Bóg zapłać.
Dzięki z Bogiem, szczęść Boże.
Z Panem Bogiem, szczęść Boże. Jak ojciec dyrektor mówił właśnie o tych manipulacjach, to sobie uświadomiłem, że jeżeli byśmy wzięli fragment psalmu 14, tam jest taki werset: nie ma Boga, powiedział głupi w sercu swoim. I też ktoś mógłby wyciąć ten fragment nie ma Boga i napisać, powiedzmy, że nawet w Piśmie Świętym jest powiedziane, że nie ma Boga. I to pokazuje mechanizm manipulacji, czyli wyrwanie czegoś, jakiegoś fragmentu z kontekstu i nadanie mu nowych znaczeń. Tak jak ojciec dyrektor mówił o wypowiedzi księdza biskupa Jankowskiego. Kolejna kwestia tych służb, które funkcjonują. Sam w mojej ostatniej książce Drogi Bezdroża 3 RP piszę o takim przypadku, że w związku z wojną w Iraku ujawniono raport jednej z ważnych służb specjalnych państwa zachodniego, w której chodzi tu konkretnie o służby brytyjskie, które z kolei prowadziły tego rodzaju operacje, że dawały prasie w Polsce i bodajże na Cyprze materiały o rzekomych arsenałach broni masowego rażenia, które miał ten dyktator Iraku. Ale cel tych działań był następujący, że gdyby tego rodzaju materiały ukazały się w Wielkiej Brytanii, kraju, który od razu był jakby po stronie wojny przeciwko Irakowi, to wtedy wiarygodność tych materiałów byłaby niższa. Stąd podrzucano te materiały do Polski, powodowano, że te materiały publikowały się w prasie polskiej i one były z kolei cytowane przez prasę zachodnią, że jak tutaj prasa w Polsce podała, tam powołując się na coś, prawda, tego rodzaju zagrożenie. Także tutaj techniki dzisiejszej manipulacji są rzeczywiście bardzo duże i praktycznie przy dzisiejszych środkach rażenia mogę postawić taką tezę, że z każdego można każdego zrobić. No, po prostu na zasadzie, że anonimowy słuchacz, anonimowy znajomy tam powiedział, a coś tam. I można taki klimat po prostu budować, taki klimat bez żadnych faktów i można to jeszcze tak zręcznie preparować, żeby później ewentualnie w sądzie umiejętnie się tłumaczyć i rozmydlać problem, że to były takie głosy, że to było poszukiwanie prawdy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A tutaj jeszcze chciałbym się odnieść również do wypowiedzi pana Krzysztofa z Irlandii, który wcześniej mówił. Ja się z panem serdecznie pozdrawiam pana Krzysztofa i chcę powiedzieć jedno, że proszę zauważyć, że w Polsce prawo prasowe pochodzi z roku, no nie zgadną słuchacze Radia Maryja, bo w tym roku obchodziliśmy okrągłą rocznicę, kiedy to prawo weszło. 20 lat. 1984. To jest prawo prasowe obowiązujące w III RP. Prawo prasowe, które powstało w innej sytuacji w PRL-u, czyli w czasach komunistycznych, w dobie stanu wojennego i do dnia dzisiejszego, poza nielicznymi tam drobnymi nowelizacjami, nie zostało znowelizowane. I nie ma na przykład tego rodzaju rozwiązań, które są w innych państwach, gdzie jest powiązanie, na przykład jeżeli dziennikarz dopuści się oszczerstwa, nie sprawdzi informacji, to konsekwencje finansowe można dochodzić w taki sposób, że taki tytuł po prostu upadnie. Stąd na przykład tak zwane dziennikarstwo śledcze w niektórych państwach, no to się sprawdza 20 razy, 20 źródeł się sprawdza, czy rzeczywiście informacja ma potwierdzenie i patrzy się pod kątem po prostu możliwości sądowego udowodnienia, że rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce, a nie na zasadzie, że anonimowy słuch ten, albo jeżeli się czyta o życiu politycznym, jeden z liderów, czy tam ktoś tam, no jakieś takie tego typu sformułowania, gdzie przytacza się jakby potwierdzenie informacji, ale ono może być albo wymyślone, albo to anonimowe źródło po prostu może najzwyczajniej w świecie nie istnieć. Stąd tutaj te kwestie związane z prawem są bardzo ważne i w poprzedniej kadencji, w której przewodniczyłem Komisji Kultury i Środków Przekazu, dwukrotnie podejmowane były próby nowelizacji prawa prasowego i histeria, jakie wydawcy największych tytułów robili, no powodowało, że te próby, zresztą nieśmiałe, powiedzmy sobie od razu, no były torpedowane, dlatego że one były niewygodne dla wydawców. Bo proszę zauważyć, że w tej chwili jest również taka sytuacja, że dziennikarze również czują się niepewnie w wielu tytułach, ponieważ są zatrudnieni na okresy czasowe, wymaga się od nich pełnej dyspozycyjności, niby nie ma cenzury, ale się okazuje, że ten, kto daje reklamę i daje pieniądze danej gazecie, no to źle o nim pisać to tak nie bardzo wypada. Że z kolei, prawda, cały układ, jaki jest z reklamy, że jeżeli jakiś tytuł, gdzieś tam wyrok zapadnie na jakiś tytuł prasowy, no to reklama do niego nie idzie i ten tytuł sam z siebie upada. Oficjalnie nie ma cenzury. Oficjalnie nie ma tej cenzury administracyjnej, ale techniki dyscyplinujące czy ograniczające wolność de facto istnieją. I ten mechanizm ma się po prostu znakomicie. Także stąd to, co wspomniał ojciec dyrektor o tej roztropności i o tym, żeby właśnie nie dawać później tak zwanego marketingu wirusowego, bo to się tak nazywa fachowo. To znaczy, że jedna pani drugiemu panu, czy ktoś tam komuś opowiada, że coś tam po prostu podobno miało miejsce, to się przekręca, później z tego powstaje taki szum, później tworzy się po prostu pewien klimat, a wszystko się zaczyna od artykułu w gazecie jakiejś tam, który po prostu jest niesprawdzony, a dotyczy osoby bardzo zacnej. Także tutaj rzeczywiście to strzeżcie się po prostu, to jest niesłychanie ważne, bo dzisiaj ten oręż jest bardzo, bardzo wyrafinowany.
Przypomnę, że w naszym studiu jest Jan Maria Jackowski, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej minionej kadencji, obecnie przewodniczący Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Rozmawiamy o technikach manipulacji medialnej, temat anatomia medialnego linczu. Odbieram kolejne telefony. Słucham Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto mówi, skąd?
Witam ojca Jackę i pana przewodniczącego. Jurek z Torunia się kłania.
Witamy panie Jerzy, zapraszamy.
Szczęść Boże, witamy.
Witam również panie przewodniczący. Pozwolę sobie rozpocząć od przekazania wyrazu współczucia na pana ręce. Natomiast jeśli wolno mi nawiązać do wypowiedzi, które już tutaj padły, właśnie nawiązując do wypowiedzi pana Krzysztofa, tu jest właśnie, pana Krzysztofa z Irlandii, tu jest właśnie sedno problemu. Nie ma żadnej odpowiedzialności mediów, które mają władzę w swoich rękach tak ogromną, że trzeba się, chyba zwłaszcza polityków, bez względu na wiek młodszych czy starszych, którzy chcą się w politykę bawić, nie trzeba przekonywać, że media nie są, przynajmniej w polskich warunkach, biorąc pod uwagę tylko to, co się w granicach Polski dzieje. Media nie są przedłużeniem polityki, one ją kreują, one są źródłem tej polityki. Dzisiaj nie ma żadnego problemu, żeby media doprowadziły do obalenia rządu, a już nie mówiąc o wymianie jednego czy drugiego ministra. Natomiast wymiana redaktora, a już zwłaszcza naczelnego, to jest praktycznie nierealne. A zwłaszcza tak o takiej pozycji, prawda, jaką ma Gazeta Wyborcza i jej redaktor, który potrafi jednym telefonem decydować o tym, co inne, pozornie konkurencyjne redakcje mają zamieszczać na swoich łamach, a co nie. To jest jedna rzecz. I w tym właśnie kontekście niestety, ale Bourgeoisie, może jeszcze na razie za mocne słowo, ale mocno mnie dziwi i zastanawia milczenie naszych posłów, których myśmy tutaj, przecież wiadomo, że wybraliśmy tych 38 posłów do Sejmu naszymi tutaj głosami, głównie słuchaczy Radia Maryja i czytelników naszego dziennika. I wobec takiej nagonki w tej chwili zarówno na księdza prałata Jankowskiego, jak i na pana przewodniczącego, gdzie wszystkie właśnie użyte argumenty w mediach, jakie padły, no już dawno zostały nawet przez te media zaniechane, bo widać, że nie da się ich utrzymać, że były kłamliwe. I niestety nie widać żadnej reakcji naszych posłów, którzy są pierwszą tą instancją powołaną do tego, żeby wyciągać wnioski polityczne w kierunku na przykład zmiany takiego właśnie prawa, które nie przystaje do naszej obecnej rzeczywistości. To jest to, o czym mówił pan Krzysztof z Irlandii. No niestety, to musi być kara za takie coś, taka, żeby co najwyżej na dwa razy mogła sobie redakcja na taką wpadkę pozwolić, na zastosowanie kłamstw wobec kogokolwiek. I po drugim razie, najdalej, po drugim razie ja bym nie miał nic